Teraz naszym gościem Marek Dietl, ekonomista, były prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I rozmawiamy o pomyśle polskiego mechanizmu SAFE, czyli sfinansowania polskich zbrojeń z funduszy nie europejskiej pożyczki, tylko z zasobów naszego Narodowego Banku Polskiego. To ogłosił wczoraj na wspólnej konferencji prezydent i prezes NBP-u. Szczegółów nie było za dużo, dzisiaj pojawiały się kolejne. Prezes NBP-u zdaje się wykluczać mechanizm swoistego bluzowania ilościowego, trochę powtórki z finansowania długu w czasach pandemii, czyli skupowania poprzez pośredników polskiego długu przez Narodowy Bank, przez bank emisyjny. To nie o to chodzi. Mówi się o różnych możliwościach zarządzania tym, co już ma w swoim portfelu Narodowy Bank Polski, czyli rezerw, czy to walutowych, czy to rezerw w kruszcu, czyli przede wszystkim w złocie. Jakie faktycznie możliwości ma Narodowy Bank Polski, jakie ma zasoby i co może z nimi robić, panie doktorze?
Pierwsze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do studia i szanowni państwo, ta dyskusja wokół SAFE ma bardzo duże takie zalety edukacyjne, bo pierwszy raz tak publicznie dyskutuje się o tych, jakie są korzyści, ale jakie są też koszty związane z pieniędzmi unijnymi. I to ma też duże znaczenie w kontekście następnej perspektywy budżetowej 2028-34, gdzie według wszystkich znaków ekonomicznych na niebie i ziemi, po uwzględnieniu też koniecznych zakupów uprawnień ETS, będziemy netto płatnikiem do Unii Europejskiej. Nie ma w tym nic złego. Polska gospodarka po prostu się bardzo dobrze w ciągu ostatnich 20 lat rozwijała i przechodzimy z pozycji tego, który jest netto beneficjentem środków unijnych, do tego, że do tej pozycji netto płatnika po uwzględnieniu ETS 1, a nie uwzględniając ETS 2. I przy okazji z SAFE też inwentaryzujemy swoje możliwości finansowe i pojawiła się propozycja pana prezydenta Nawrockiego, aby wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim współfinansować polskie zbrojenia. I tutaj taką realną propozycją jest przekazywanie zysku Narodowego Banku Polskiego na ten cel, żeby po prostu sfinansować część czy całość odsetek od obligacji, które by Polska wyemitowała na potrzeby te zbrojeniowe. Trudność, która może się pojawić, jest taka, że obecny rząd pana premiera Tuska całych sił stara się uniknąć tego, żeby środki na zbrojenia, to jest między SAFE ma sfinansować jakieś 185 miliardów złotych tych wydatków na zbrojenia, żeby pojawiły się, przeszły przez budżet państwa, bo to grozi naruszeniem limitów konstytucyjnych. I wydaje się, że ta propozycja, żeby polski rząd zaciągnął dług, a poprzez pewną operację wyceny rezerw walutowych i kruszcowych Narodowego Banku Polskiego pojawił się zysk, który byłby taki jakby dodatkowy zysk wytransferowany do rządu. Może nie spełniać tych kryteriów, które założył sobie pan premier Tusk i pan minister Domański. I zdaje się, że mamy do czynienia po prostu z taką sytuacją, gdzie staliśmy się, znaczy SAFE i ta dyskusja stała się trochę zakładnikiem po prostu dość niefrasobliwej polityki fiskalnej prowadzonej przez ostatnie dwa lata, w 2024 i 2025 roku, i dalszej niefrasobliwości w 2026. Wykonanie budżetu za styczeń nie napawa tutaj optymizmem. I próbuje się sztucznie wprowadzić ten element europejski, jakoby te pieniądze europejskie były tańsze, czy w jakiś sposób lepsze niż te, które możemy pozyskać z rynków finansowych, kiedy no, widzimy, że Polska ma zdolność zaciągania długu na bardzo dobrych warunkach, póki co. Jeśli tylko byśmy, mówiąc językiem młodzieży, ogarnęli się w zakresie naszych finansów publicznych i ograniczyli deficyt budżetowy, absolutnie możemy sobie pozwolić na to, żeby sfinansować to własnymi środkami. A nawet biorąc pod uwagę to, że ten zobowiązanie jest na 45 lat, ono jest dość nieprzewidywalne, jeśli chodzi o koszty, są tam też bufory płynnościowe, jak się to wszystko uwzględni, może się okazać i takie symulacje różnych scenariuszy to pokazują, że w sumie finansowanie SAFE może być droższe od tego finansowania, które my jako państwo moglibyśmy pozyskać. Natomiast to wymaga zbudowania, odbudowywania przestrzeni fiskalnej, a ta przestrzeń fiskalna po prostu została zjedzona w dużej części przez ostatnie 2 lata.
Dobrze, to jeszcze przejdźmy trochę do szczegółów. W tym planie, jeżeli czytamy, staramy się zrozumieć, bo ten plan nie jest uszczegółowiony, jak MBP może te środki pozyskać. No, wiele osób wskazuje na rezerwy złota. O tym też mówił dzisiaj premier Tusk. To co chodzi po prostu o sprzedaż. Faktycznie przez ostatnie lata Narodowy Bank Polski intensywnie skupował złoto. Mamy go bardzo dużo jak na polskie warunki. Jesteśmy siódmym, ósmym krajem co do posiadanych rezerw złota na świecie, a jak nam mówią politycy rządowi, jesteśmy 20. gospodarką, więc tutaj można powiedzieć, nawet jest pewien naddatek posiadanego złota w rezerwach. I co, po prostu NBP sprzeda to złoto? Jakie mechanizmy może wykonywać Narodowy Bank Polski?
Taką bezpośrednią sprzedaż i sfinansowanie, czyli że zamieniamy złoto na rakiety, armaty, samoloty, to trochę trudno mi sobie wyobrazić. Mamy taki konstytucyjny zakaz finansowania bezpośrednio wydatków rządowych przez Narodowy Bank Polski. Można natomiast próbować wypłacać po prostu zysk NBP-u. I gdybyśmy Narodowego Banku Polskiego do rządu przekazywać i rzeczywiście poprzez ponowną wycenę naszych zasobów złota moglibyśmy taki zysk rzeczywiście mógłby się pojawić. A drugi mechanizm to jest ten, który był chyba jest teraz wykluczony, ale był wykorzystywany wyjątkowo w COVID-zie, natomiast pojawiły się potem oskarżenia pod adresem pana profesora Glapińskiego, że naruszył tutaj ustawę o NBP, grożono mu Trybunałem Stanu i tak dalej, co oczywiście nie miało miejsca i było bezzasadne, no ale powiedzmy taka była, rozumiem, potrzeba PR-owa, żeby takie zarzuty formułować. No i wtedy muszą być pomiędzy banki komercyjne, które by skupiły papiery rządowe, a NBP mógłby je potem odkupić od tych banków. Takie bezpośrednie finansowanie, że NBP przenosi kruszec do rządu, no w obecnym przynajmniej stanie prawnym wydają się być niemożliwe. I te pieniądze taka była idea w konstytucji pisanej w ustawie o NBP, że mają być rozdzielone, że ten bank emisyjny, ten, który może, mówiąc kolokwialnie, drukować pieniądze, ma nie móc finansować bezpośrednio państwa, ma być niezależny i nie może, żeby nie rodzić takiej pokusy, żeby kreować wydatki rządowe bez z niczego, bez odpowiedniej bazy podatkowej. Natomiast sama ta dyskusja i ta propozycja pana prezydenta jest o tyle cenna, bo ona genialnie pokazuje po prostu to, że po pierwsze nie jesteśmy zdani na pożyczkę z Unii Europejskiej, po drugie możemy taniej pożyczać na rynkach, a ze wsparciem BP, zwiększeniem przekazywanego zysku dla rządu na te, czy może być wykorzystane te potrzeby, no jesteśmy w ogóle w dobrej sytuacji do tego, żeby tanio te pieniądze pożyczyć. I pamiętajmy też, że rządy no, raczej nie mają tendencji do zwracania długu, one tylko rolują ten dług, czyli po prostu jak się kończą jedne obligacje, to się emituje w zamian drugie i jeśli rząd jest wiarygodny, no to może być Może być to czynione w nieskończoność.
No dobrze, ale tutaj mamy jakąś propozycję wygenerowania dużej ilości zastrzyku dodatkowych środków na zbrojenia w krótkim czasie. Tak to przynajmniej można odczytywać. Co jeszcze z
Znaczy,
tym
ja to.
złotem? No bo sprzedać to akurat też nie można. No, to mówi się o tym, że ten plan stworzenia polskiego sejfu, czyli pieniędzy, które będą, no w zasadzie nie będą oprocentowane, jak rozumiem, tak się to reklamuje trochę, no i będą zależne tylko i wyłącznie od polskiego rządu. Nie będą to środki w jakikolwiek sposób warunkowane przez czynniki zewnętrzne, więc tutaj też zmiana pewnie prawa musiałaby zajść, no ale wiele osób mówi, że to nie, że można tym złotem tak grać, żeby go nie sprzedać, nie utracić, a też wygenerować odpowiednie zyski na właśnie uzbrojenie armii.
Tak, znaczy można, to jest to, co już wspominaliśmy tutaj, że można wygenerować zysk NBP poprzez nową wycenę rezerw. I to jest taki papierowy zysk, ale on jest generowany w momencie, kiedy nasze rezerwy zyskują na wartości, a rezerwy złota zyskały na wartości. Więc jest jedna możliwość, a wszystkie inne możliwości, czyli takie zrobienie takiego skarbca, przekazanie tego złota, czy stworzenia takiej jakiejś puli do zabezpieczenia na przykład emisji obligacji. No wszystkie te zabiegi w mojej ocenie wymagają zmian, co najmniej w ustawie o NBP, a moim zdaniem nawet też w konstytucji, no bo idea była taka, żeby nie móc bezpośrednio finansować. Natomiast sam pomysł jest słuszny. Tu mamy doświadczenie II Rzeczpospolitej, która w bardzo małym stopniu wykorzystywała swoje rezerwy złota i też dary na Fundusz Obronny, gdzie po prostu obywatele oddawali swoje złoto, bo była taka obawa najpierw marszałka Piłsudskiego, a potem jego następców w obozie sanacyjnym, że stabilność waluty jest bardzo ważna, przywiązanie też do franka francuskiego. Gdybyśmy w początku lat 30. zdecydowali się na bardziej odważne ruchy, pewnie byśmy się dużo lepiej przygotowali do wojny w 1939 roku, więc może jest rzeczywiście taki czas na to, żeby tak zmienić przepisy prawa w Polsce, żeby rzeczywiście mogło być zbrojenia, na przykład mogłyby być bezpośrednio, znaczy mogłyby być wyłączone z tych ograniczeń bezpośredniego finansowania przez NBP. Więc ja tych możliwości nie wykluczam. Trzeba by po prostu mieć bardzo szeroki konsensus polityczny do tego, żeby zmiany w prawie przeprowadzić.
Takiego konsensusu zapewne nie będzie, jeżeli chodzi o polską politykę, chociaż stanowisko wicepremiera i prezesa PSL-u no, być może daje jakieś nadzieje. Finansowo ryzyko inflacji na przykład to jest podstawowy argument, jeżeli czy kiedy bank centralny, bank emisyjny zaczyna zajmować się obsługą zadłużenia, wpuszczaniem pieniędzy tym samym na rynek, no to nie może się inaczej to zakończyć niż inflacją. To słuszny argument, że to są takie papierowe zyski, jak pan powiedział, czy papierowe ruchy księgowe. No jak to jest, że nagle tu coś się przestawia parę cyferek, jakaś decyzja, że się na nowo przelicza rezerwy i wtłaczamy do gospodarki ileś miliardów złotych, no to pierwsza myśl będzie inflacja.
No tutaj przede wszystkim głównym kanałem takim, który mógłby wpływać na inflację, to jest osłabienie polskiego złotego, co zresztą generuje dodatkowy zysk Narodowego Banku Polskiego, no bo skoro znaczną część naszego uzbrojenia importujemy, to w tej części będziemy potrzebowali walut, będzie bardzo dużo, będzie dużo, dużej skali wymiana polskiej waluty na waluty zagranicznej. No i tutaj bardzo taki ważne działania pana profesora Glapińskiego, czyli żeby zwiększyć rezerwy złota, no działają bardzo dobrze, stabilizujące na naszą walutę, bo przed tym osłabieniem, nadmiernym osłabieniem złotego bank centralny może się w Polsce bardzo dobrze bronić. Natomiast jakiś ten kanał, powiedzmy, zagraniczny może mieć wpływ na inflację. Jeśli chodzi o rynek krajowy, gdzie też jest, mam nadzieję, że jak największa część będzie tych środków lokowana, choć no, niestety zaniedbania w zakresie rozwoju naszego potencjału produkcyjnego, innowacyjnego, w zakresie uzbrojenia tutaj dają znać o sobie, że nie umiemy teraz, nasz przemysł nie potrafi sprostać oczekiwaniom naszej armii. w dużym zakresie, no to rzeczywiście w warunkach pełnego zatrudnienia może mieć taki proinflacyjny charakter. Natomiast też widzimy, że przemysł, wszelkie wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w przemyśle są dość słabe. I tutaj akurat po tej stronie produkcyjnej, gdzie też słyszymy o zwolnieniach, to zwolnienie grupowe właśnie w przedsiębiorstwach przemysłowych, no to to by mogło działać z kolei na podtrzymanie koniunktury, niekoniecznie od razu wywołując inflację. I stąd no jest bardzo ważne, jakie będą proporcje tych wydatków ostateczne, jaka część ma być sfinansowana tym no, papierowym zyskiem NBP, jaki mówimy właśnie, czy to jest tylko pomoc w spłacie odsetek, czy też kwota główna ma pochodzić właśnie w jakiś sposób ze sprzedaży rezerw, to tutaj jeszcze tych szczegółów nie znamy, więc trudno dzisiaj się pokusić o dokładne skutki. Natomiast pan redaktor ma w pełni rację, że zwiększenie ilości pieniądza w gospodarce może mieć skutki inflacyjne, czego
A czyli to
żeśmy
jest
historycznie
ryzyko
doświadczyli.
takie, że ten ruch z wygenerowaniem zysku i przekazaniem zysku potem na zbrojenia może być inflacjogenny, ale to.
Jeśli będzie bardzo duża skala i bardzo krótkim czasie, natomiast pamiętajmy, że głównym ograniczeniem związanym z instrumentem SAFE jest zdolności produkcyjne polskich i europejskich, w tym i też europejskich, przemysłu uzbrojeniowego, na które pożyczka SAFE miała być spełniona. To, że kupujemy dużo uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych, w Korei, wynika w dużej części z tego, że po prostu zdolności produkcyjne są bardzo niskie. Więc też jest zawsze pytanie, jaka jest skala tutaj tych działań. Dlatego dla mnie takim moim postulatem byłoby, żeby raczej starać się to rozpasanie wydatkowe, które zapanowało od 2 lat, ograniczyć. Mamy bardzo dobrą koniunkturę, nie potrzebujemy jej stymulować dodatkowo bardzo wysokim deficytem budżetowym w ujęciu historycznym. No i tak patrząc na to, jeśli byśmy, czy się nie cofniemy czasu, ale od 2024 roku do 2028 roku, byśmy tylko starali się utrzymać taki deficyt budżetowy, jaki wynika z tego, że mamy dobry wzrost gospodarczy, to byśmy wygenerowali 2 razy więcej pieniędzy niż jest cały SAFE, prawda? Czyli po pierwsze bym szukał jakiejś racjonalizacji wydatków publicznych i też poprawy po stronie dochodów budżetu. No, za zeszły rok prawie 40 miliardów niewykonania dochodu, więc wydaje mi się, że trzeba znać też troszkę proporcje. Naprawdę poprawiając lepsze zarządzanie finansami publicznymi, byśmy byli w stanie te 185 miliardów złotych spokojnie wypracować tutaj krajowym sumptem. W tym chorym nie znamy oczywiście wydatków, SAFE, one są bardzo, są ściśle tajne, no ale możemy sobie, znając, skoro 2/3 ma być w europejskim przemyśle zbrojeniowym przeznaczone, no i widząc ten potencjał, to się mówimy o latach, na które będziemy tych środków potrzebować i możemy je na pewno sami wygenerować, a jeśli trzeba ich więcej, to pożyczyć, jeśli będziemy lepiej zarządzać naszymi finansami publicznymi.
Czyli po prostu bez angażowania Narodowego Banku Polskiego, bez działania na rezerwach złota czy rezerwach walutowych, tylko poprzez odpowiednie zarządzanie budżetem.
Tak, to by była moja pierwsza propozycja. Oczywiście, jeśli by były kłopoty z uplasowaniem tego długu, no to NBP może wspierać. Powinien, jeśli są możliwości wygenerowania w jakichś rozsądnych ilościach tego papierowego zysku, to jest oczywiście też ważne wsparcie dla budżetu. Ja bym tego nie umniejszał, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że nagle w rok 200 miliardów, czy tam 185 miliardów złotych trafi z NBP do budżetu państwa i też nie ma takiej po prostu potrzeby, te zamówienia na pewno się rozkładają, płatności za te zamówienia będą się rozkładać w czasie, więc współpraca rządu z NBP jest bardzo ważna, nieodpowiedzialnym jest takie politykierskie stawianie szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunał Stanu i zupełnie pozbawionym merytorycznych podstaw, więc przede wszystkim taki bym radził powrót do rozsądnego policy mix, czyli mieszanki polityki pieniężnej i fiskalnej, która zakłada, że no, między innymi brak rozpasania po stronie finansów publicznych.
A trochę jeszcze pogrzebmy w tym, co powiedział dzisiaj Donald Tusk, który trochę taki był politycznie chyba uderzony tym, co powiedział, co zaproponował prezydent Karol Nawrocki, no i podkreślał, jakie są zasady finansowania NBP, jakie są zasoby NBP, jak to jest, że NBP, który ma straty, nagle ma mieć zysk. Jak to jest z tym zyskiem lub stratą Narodowego Banku Polskiego? Bo to jest podstawowy argument przeciwników włączenia się NBP w finansowanie, ewentualne finansowanie polskich zbrojeń, że przecież do tej pory, przez ostatnie 3 lata, Narodowy Bank Polski raportował straty.
Strata Narodowego Banku Polskiego wynika z tego, że się umacniał polski złoty. Właściwie od 20 października 2022 i mamy hossę na giełdzie i mamy umacnianie się dolara i te dwie rzeczy zwykle, umacnianie się złotego do dolara, osłabianie dolara i te zwykle dwa zjawiska ekonomiczne idą w parze po prostu. Inwestorzy oczekując umocnienia się polskiego złotego lokują w polskich aktywach na giełdzie i to byliśmy świadkami, jesteśmy świadkami tego od 4 lat. I wtedy NBP ma straty, no bo posiada waluty obce, które w polskim złotym wyrażone są coraz mniej warte. Więc źródłem zysku NBP jest, znaczy NBP ma wtedy zysk, kiedy polska waluta jest słaba. Tak w największym skrócie. Natomiast tą zmianę taką, no może no tak, powiedzmy to taką kopernikańską właściwie zmianę, którą zastosował pan profesor Glapiński, jest to, że lokuje rezerwy w złocie. I teraz, wtedy, kiedy się umacnia złoto, kiedy jego cena rośnie, to rezerwy są warte więcej i dzięki temu jest dodatkowy zysk NBP. I gdyby je te wyceny, korzystając z tego, że złoto jest na rekordowych poziomach wyceny i dzisiaj by wycenić cały zasób złota, który posiada Narodowy Bank Polski, no na pewno by się pojawił zysk, który mógłby być przekazany do budżetu państwa właśnie, w cudzysłowie oznaczony na to, żeby sfinansować odsetki od safe i nie wykluczam, że jeśli to by się działo przez najbliższe parę lat, to można by było bez naruszenia równowag makroekonomicznych sfinansować te odsetki zyskiem z NBP, choć oczywiście ten zysk zależy, tak jak już wspomniałem, od rynków walutowych, które są najbardziej nieprzewidywalnymi rynkami walutowymi, finansowymi.
To jeszcze mówił pan doktor o budżecie. Mamy też grafikę, to może do tego przejdźmy na koniec. Jak właśnie wyglądała relacja, jak rozumiem, polskiego długu do szybkości wzrostu polskiej gospodarki?
Tak, no to jest specjalnie dla słuchaczy i widzów Radia Wnet. Przygotowałem, ta grafika debiutuje w tej formie, więc pozwoliłem sobie tutaj przedstawić taką zależną, czy tak, no, relację między dynamiką PKB. No jak gospodarka rośnie, to deficyt budżetowy powinien być mniejszy. Widzimy, taka jest też, tak nachylona jest ta linia tutaj trendu. A z kolei w czasach, kiedy właśnie ta dynamika PKB jest niska, no to powinniśmy mieć też większy deficyt, żeby pobudzić wzrost gospodarczy. I zaznaczyłem tutaj na czerwono 2 lata, 2024-2025, które są zdecydowanie poniżej tej linii, czyli te lata, kiedy mamy zbyt duży, gdzie zbyt, mamy zbyt duże wydatki, czyli mamy mimo dobrej dynamiki PKB są właśnie poniżej tej linii, do nich należy 2024 i 2025, a powyżej tej linii są takie okresy, kiedy byliśmy oszczędni, czyli mieliśmy deficyt budżetowy skorygowany jakby o dynamikę PKB względnie niski. Na następnej stronie przedstawiłem w takich punktach syntetycznie, jak można by było sprowadzić to do liczb. A więc gdybyśmy przyjęli, że w 2024 roku mamy deficyt budżetowy, który odchyla się od średniej tylko o to, ile to co wynika z wzrostu gospodarczego, czyli mamy okres szybkiego, względnie szybkiego wzrostu gospodarczego, więc ten deficyt powinien być niższy. I byśmy, i tak samo wziąłem dane z 26 roku z ustawy budżetowej, tak jak to rząd zakłada, to byśmy zobaczyli, że możemy, to byśmy przez te same te 3 lata mieli 231 miliardów złotych więcej, mniejszy deficyt budżetowy, który w całości sfinansowałby Sejm. Oczywiście jest w debacie publicznej jest mówione, że ten deficyt budżetowy, ten dodatkowy wynika z wydatków na zbrojenia. No więc pokusiłem się też o zobaczenie, ile odchyliły się wydatki na zbrojenia w latach 24, 25 i 26, jakie są planowane w porównaniu z ostatnimi 3 dekadami, w relacji oczywiście do PKB. I okazuje się, że nawet po uwzględnieniu tych wyższych wydatków, to deficyt powinien być przez te 3 lata o 95 miliardów niższy. Czyli wciąż jesteśmy tacy, no, nieroztropni w naszych wydatkach, nawet korygując o to, że wydajemy więcej na zbrojenia, co jest w pełni uzasadnione. Czyli te 95 miliardów to jest więcej niż połowa wydatków Sejm, 185 miliardów. Czyli naprawdę, gdybyśmy byli roztropni przy 24, 25 i 26, to byśmy mieli już połowę Sejm, a w następnych 3 latach, nawet niecałych, prawdopodobnie byśmy te drugie pół uzbierali. Więc naprawdę to, że taką stawiam hipotezę, że to, że teraz tak łakniemy tego Sejm i tak próbujemy znaleźć te pieniądze, nie wynika naprawdę, że ta pożyczka jest atrakcyjna z Unii Europejskiej, bo ona w żaden sposób, w mojej ocenie, nie jest atrakcyjna, rodzi szereg ryzyk, tylko wynika z bardzo prostej przyczyny, że byliśmy nieroztropni i planujemy być nieroztropni. Takie są założenia rządu na najbliższe lata i próbujemy teraz poprzez unijną pożyczkę BGK, żeby to się nie pojawiło w naszym bezpośrednio w naszym długu publicznym, żeby nie naruszyć limitów konstytucyjnych. Próbujemy teraz to jakoś przykryć, wypchnąć te wydatki, natomiast sami, gdybyśmy tylko byli bliżej tych parametrów deficytu budżetowego, jakie mieliśmy przez ostatnie 33 dekady, a nie wychylali się mimo wzrostu gospodarczego w kierunku większego deficytu, to byśmy w ogóle o Sejm dzisiaj nie rozmawiali. Chciałbym właśnie za pośrednictwem Radia Wnet dorzucić to do dyskursu publicznego zadanie. Pytanie nie tylko, czy Sejm lepiej środkami krajowymi czy unijnymi finansować, tylko też rzucić pytanie, dlaczego w ogóle potrzebujemy Sejm.
I z tym pytaniem Państwa zostawiamy, bo to, jak rozumiem, trochę jest w naszej sytuacji, w sytuacji naszego budżetu, tak jakby osobie, która ciężko choruje na przykład na chorobę alkoholową, dolać szklankę pewnego napoju.
Tak, to jest też, bo może ułatwiać ukrycie tego, nawet gorzej jeszcze, schować mu pod łóżkiem, żeby najbliżsi się nie zorientowali, że ten problem istnieje. I to nie jest, przypomina, jako jestem trochę starszy od pana redaktora, więc jeszcze dobrze pamiętam, jak realny socjalizm był świetny w rozwiązywaniu problemów, które pan sam stworzył. I wydaje mi się, że właśnie stworzyliśmy sobie problem przez ostatnie 2 lata z tym takim larże z tych wydatków publicznych, i teraz próbujemy pracowicie problem, który sami stworzyliśmy, rozwiązywać, łapiąc się trochę lewą ręką za prawe ucho i obracając się 3 razy na prawej nodze.
O czym mówił w naszym studio dr Marek Dietl, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.